do wyborów prezydenckich Donald Tusk magicznie będzie udawać sprzeciw wobec Unii Europejskiej. Dostał na to przyzwolenie. Deficyt rośnie na potęgę, pieniędzy brak, 85 miliardów bieżącego braku środków. Mamy październik i okazuje się, że koalicja nic nie zrobiła. Znaczy, parlament zajął się tylko i wyłącznie tworzeniem komisji śledczych. Donald Tusk wykonuje polecenia i scenariusz Ursury von der Leyen i Komisji Europejskiej, który jest zaplanowany wobec Polski. Polska ma utracić swoją suwerenność, ma stać się częścią państwa autorytarnego europejskiego i PN ukraiński będzie dokonywał ekshumacji Polaków. Drodzy Państwo, tym ruchem nasi politycy twierdzą, że cokolwiek załatwili, a Ukraińcy przygotowali instrument, którym będą przez najbliższe 50 lat udawać, że coś robią.
Tym razem na kanale Kulisy Sukcesu gość, który już kiedyś był na moim kanale, dr Artur Bartoszewicz, ekonomista ze Szkoły Głównej Handlowej, podsumuje rządy Donalda Tuska.
Jeżeli chcesz być partnerem odcinka lub sponsorem kanału Kulisy Sukcesu, zapraszam do kontaktu.
Miło Pana widzieć ponownie. Co prawda nie stacjonarne spotkanie, tym razem online, ale dziękuję, że udało nam się znowu spotkać.
Dzień dobry, witam bardzo, bardzo serdecznie i bardzo mi miło jest właśnie z tego powodu, że mogę kolejny raz gościć się na antenie, nie wiem jak to nazwać, na kanale pani, także bardzo miło.
Panie doktorze, chciałabym, żeby pan się pokusił teraz o podsumowanie rządów Donalda Tuska. 15 października minął rok od wyborów parlamentarnych, które doprowadziły do zmiany władzy. Rok rządów koalicji, składającej się właśnie z Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. Jak pan ocenia?
No tak nie do końca oni rządzą rok, bo jeżeli popatrzymy
Tak,
na
to
moment, w
prawda.
którym rzeczywiście założyli koalicję, bo to, że poszczególne partie uczestniczyły w wyborach i PiS wygrał, bo to jest ciekawe, że to była partia, która najwięcej wyborów głosów dostała, a kordon sanitarny został, jak to w modnie się teraz w Unii Europejskiej mówi, wobec ugrupowań, które nie pasują albo są traktowane jako te, które nie wpisują się w logikę tej wspólnej wielkiej Europy, uśmiechniętej Europy. Spinellego, no to izoluje się takie partie, więc PiS został wyizolowany kordonem sanitarnym i stworzono dziwaczną koalicję, która nie klei się, nie ma nic wspólnego tak naprawdę ze sobą. Zresztą to widać dokładnie po sprzecznościach w każdym obszarze. Znaczy, zawsze któryś z koalicjantów ma wątpliwości i widzi świat inaczej. Dlatego to nie działa i nie będzie działać. I od początku mówiłem, że jest to sztuczny twór tylko po to, żeby stanąć przeciwko czemuś. I to jest chyba największy ból narodowy, który został wytworzony. Znaczy, kolejny raz politycy nie budują nic pozytywnego, tylko zebrali się, żeby komuś przyłożyć. Naszymi rękami, naszymi głosami mszczą się na kimś innym, a przy okazji oczywiście kradną na potęgę, bo widać wyraźnie, że weszli w te same buty, bo ja mówię to w kontekście zarówno poprzedników, jak i obecnej koalicji. Jak da się kraść, to się kradnie i jeszcze się twierdzi, że my kradniemy mniej, prawda? Więc ci poprzednicy kradli więcej, więc my jesteśmy lepsi. Znowu kolejny raz politycy zagrali tą samą piłkę. I teraz, jeżeli zakładamy, że to jest wszystko się dzieje od grudnia, no to szybkość, z jaką została wyhamowana polska gospodarka, to jest mistrzostwo świata. Znaczy, to, co dzisiaj widzimy w wynikach finansowych spółek Skarbu Państwa, to, co widzimy w wynikach finansowych budżetu państwa, który. No, deficyt rośnie na potęgę, pieniędzy brak, 85 miliardów bieżącego braku środków, jeszcze niedawno 43 miliardy. Idzie to kolosalnie. Zapowiedź następnego roku na poziomie 290 miliardów deficytu, braki w budżecie totalne, no bo gospodarka została wygaszona, jest usypiana. Możemy mieć oczywiście takie oceny szerokie, że to jest rozwiązanie, które wynika z ogólnej koniunktury gospodarczej na świecie, no ale w praktyce są to działania, które są wynikiem decyzji władczych, czyli rząd, ministrowie podejmują decyzję o zaniechaniu jakiegokolwiek działania. Mieliśmy na początku takich kilka miesięcy, od grudnia około 6 miesięcy udawania rządzenia. Ministrowie, którzy objęli te stanowiska pierwsi ministrowie zostali automatycznie wysłani do Parlamentu Europejskiego. Oni dokładnie wiedzieli w momencie podejmowania swoich ról, że jadą do Parlamentu Europejskiego, więc Nie interesowała ich bieżączka. Oni chcieli nic złego nie zrobić. Znaczy, a najlepiej się nie robi nic złego, znaczy nie robi się nic złego w taki sposób, żeby nic nie robić. Więc nie chcąc wykonać jakiegokolwiek ruchu, za który potencjalnie mogliby zostać ocenieni negatywnie przez swoich wyborców, po prostu nic nie robili. Jedynie tam ten minister spraw wewnętrznych i administracji, który był odpowiedzialny za zamykanie i likwidowanie telewizji publicznej, no to on tam trochę narozrabiał, ale z uwagi na to, że komunikował się tylko i wyłącznie z własnym elektoratem, to został nagrodzony. Reszta rozjechała się i de facto mamy do czerwca ciszę w działaniu. No to potem przyszli następni i zaczęli udawać znowu, że coś robią, no bo przy wakacje. I teraz mamy do czynienia z sytuacją, kiedy mamy październik i okazuje się, że koalicja nic nie zrobiła. Znaczy, parlament zajął się tylko i wyłącznie tworzeniem komisji śledczych, i tutaj oczywiście wykazali się wielką aktywnością koalicjanci. Ja przestrzegałem przed tym, bo uważam, że to jest taki moment, który kolejny raz łamie podstawową regułę w demokratycznym państwie, czyli oddzielenia władzy ustawodawczej, wykonawczej od sądowniczej. Poprzednicy, i zresztą już to od lat się dzieje, każde ostatnie 16 lat destrukcja instytucji w Polsce doprowadziła do sytuacji, gdzie posłowie zostają ministrami, a więc mamy połączenie władzy ustawodawczej i wykonawczej, a to, co zostało zrobione, drodzy Państwo, przez komisje śledcze masowe, no to jeszcze jest połączenie z władzą sądowniczą. Znaczy, oni osądzają już, oni twierdzą, że ktoś jest winien. Oni rozliczają i oni komunikują się w ogóle z taką prawdą objawioną i pełnym przekonaniem, że skoro oni powiedzieli, że ktoś jest winny, to na pewno jest winny. Czyli de facto skazują za w takim wymiarze publicznym za życia człowieka bez osądzenia realnego przez sąd, bez procedury karnej, która czy tam cywilnej, która powinna być zrealizowana bez prokuratury, bez niczego, oni wiedzą. Więc pojawiła się taki stan emocjonalny polityków, rządzących, który daje im przeświadczenie, że oni są nad ludźmi. I ta gra została zrealizowana właśnie w kontekście komisji śledczych. A w międzyczasie, tak jak powiedziałem, parlament nie działa, bo twierdzi, że nic nie może zrobić, bo i tak prezydent niczego nie podpisze, a nie mają większości odrzucenia weta, więc jest marazm. Rozwiązania są szukane alternatywne, różnego rodzaju uchwały, rozporządzenia, wszystko dookoła, żeby nie zderzyć się z prezydentem. Czekają do wyborów prezydenckich, do maja 2025, jest udawanie rządzenia. W międzyczasie oczywiście dochodzi do tych sprzeczek wewnętrznych, koalicyjnych, no bo okazuje się, że nic nie można zrobić, a nawet gdyby się chciało coś zrobić, to i tak sprzeczność koalicyjna jest na tyle wysoka, że ostatecznie żadnej umowy koalicyjnej nikt nie jest w stanie zrealizować. I ten stan, no tak jak powiedziałem, doprowadził do katastrofy gospodarczej już. Myślę, że jeszcze kilka miesięcy doprowadzi do katastrofy społecznej, bo ludzie spauperyzowani w biedzie zaczną oczywiście stawiać swoje proste oczekiwanie przeżycia. Na rynku pracy zacznie się coraz gorzej dziać. W międzyczasie mamy nałożoną całą politykę migracyjną, więc pojawią się problemy społeczne, realne problemy społeczne. Ktoś kogoś zamorduje, ktoś kogoś pobije, coś się będzie działo takiego, do czego Polacy są nieprzyzwyczajeni i będą bardzo ochoczo i tak ostro reagować na to. Rozpoczęły się problemy związane z naszym sąsiadem, realne, czyli wojna gospodarcza, niechęć do Ukraińców wzrasta, więc te napięcia społeczne będą jeszcze jakby zwiększały te zagrożenia, o których mówię. Więc sytuacja do wyborów jest niezwykle niebezpieczna. Dlaczego mówię do wyborów? Bo niestety wybory mogą zakończyć się katastrofą w postaci wybrania którejkolwiek opcji politycznej, czyli albo Platformy, albo PiSu. To jest katastrofa, w ogóle upadłość, upadek państwa. No i drugi scenariusz, który może się ujawnić, czyli nagle mamy kogoś całkowicie irracjonalnego, na którego Polacy się zgodzą, czyli takie zamieszanie polityczne i społeczne może wynieść człowieka bardzo niebezpiecznego, na tego, na kogo w normalnych warunkach nigdy by się nie zgodzili. No jest trzeci scenariusz, gdzie rozsądek do Polaków wróci, Polacy stwierdzą, że czas odrzucić partie polityczne i partie polityczne nie mogą zajmować przejmować, zawłaszczać sobie kancelarię prezydenta i samego prezydenta. No i uda się Polakom zdroworozsądkowo wybrać kogoś, kto będzie dla nich wartością łączącą. Trudny scenariusz trzeci, najlepszy, najzdrowszy, ale tak jak powiedziałem, bardzo trudny ze względu na politykę, która jest uprawiana i przewłaszczanie sobie i zawłaszczanie sobie różnego rodzaju idei. Proszę zwrócić uwagę, co teraz robi Donald Tusk, który zaczyna przejmować elektorat centroprawicowy, udając odrzucenie polityki azylowej, bo tak naprawdę, drodzy Państwo, to jest taki case, który już znamy z wyborów do Parlamentu Europejskiego. Kiedy rolnicy wyszli na ulicę i negowali to, co Komisja Europejska im próbowała wcisnąć, no to wtedy dobroduszny Donald Tusk załatwił u dobrodusznej Ursuli von der Leyen zawieszenie tych wymagań. Dzisiaj to wszystko wróciło, tylko w innej formie przymusu i przemocy finansowej, czyli jak nie chcesz, to my ci zapłacimy, żebyś chciał. Więc taka gra się rozpoczęła. Teraz dokładnie, drodzy Państwo, jest realizowana polityka do wyborów prezydenckich. Donald Tusk magicznie będzie udawać sprzeciw wobec Unii Europejskiej. Dostał na to przyzwolenie. Z tą różnicą w stosunku do Prawa i Sprawiedliwości, które jak zanegowało cokolwiek w kontekście oczekiwań Unii Europejskiej, to wtedy na Polskę nakładano kary i PiS był traktowany jako dewastujący Europę. A tu, drodzy Państwo, zobaczycie taki magiczny stan, w którym Donald Tusk będzie po kolei deklarował odrzucenie poszczególnych wymagań Komisji Europejskiej. Komisja Europejska będzie łagodnie oceniała Donalda Tuska i łagodnie będzie podchodziła do tego tematu, licząc na zmianę zdania. I to się, drodzy Państwo, będzie działo do maja, w przypadku, kiedy koalicja obecna rządząca, czyli Donald Tusk, startując na prezydenta, zostanie prezydentem. Wtedy magicznie jego narracja zostanie zmieniona i on będzie stanie się znowu proeuropejczykiem i głównym liderem zamordyzmu Komisji Europejskiej. Jeżeli okaże się, że przegra, wróci z powrotem na swoją narrację i będzie totalnie walczył z każdym, kto będzie zasiadał na stanowisku prezydenta, i Komisja Europejska zacznie bardzo silnie zwalczać każdą inną opcję, która nie jest opcją pozytywną, czyli taką, która wykonuje wszystkie działania zgodnie z oczekiwaniami Ursuli von der Leyen. Ale dziś, tak jak powiedziałem, Donald Tusk za przyzwoleniem Ursuli von der Leyen, bo Ursula von der Leyen i cała Komisja Europejska będzie wspierała go, tak samo jak w wyborach do Parlamentu Europejskiego i w wyborach krajowych do Parlamentu Krajowego, dokonują interwencji pomocowej, tak jak kiedyś Związek Radziecki pomagał w poszczególnych państwach utrzymać się u władzy poszczególnym rządom komunistycznym, tak i teraz realizowana jest dokładnie ta sama polityka Ursula von der Leyen. Magicznie pozwala na wielkie rzeczy, na których nie pozwalała nikomu, i będzie taka opowieść wspaniałej przyjaźni i cudownej wyrozumiałości i wyprzedzania ze strony Donalda Tuska ruchami działań, które będą zapowiadane przez Komisję tylko po to, żeby mamić, oszukiwać, a ostatecznie Komisja Europejska, tak jak powiedziałem, po wyborach majowych, jeżeli dobrze im pójdzie, tak jak sobie planują, czyli Donald Tusk zostanie prezydentem, zamknie system, dobije te wszystkie rzeczy, które planuje, i będzie realizacja planu wybitnego z sukcesem, który jest przygotowany przez Ursulę von der Leyen z koleżankami i kolegami.
Panie doktorze, no to proszę mi powiedzieć w takim razie, jaką ocenę pan wystawia tym rządom, bo no, po tym, co pan mówi, myślę, że niezbyt wysoką, ale sporo politologów na przykład chwali ten rząd za to, że właśnie pozycja Polski się umocniła w Europie, że relacje z Ukrainą się poprawiły, bo nie są już traktowane w kategorii takiego posłannictwa. No co pan na to? Nic dobrego się nie udało zrobić przez ten czas? I jaka ta ocena?
To lecimy po kolei. Po pierwsze, ocena to pała. Z 1 do 6, tak jak w szkole, pała. I teraz po kolei z tych wszystkich argumentów, które są przedstawiane, spróbujmy się nad tym zastanowić chwilkę. Czy pozycja Polski w Unii Europejskiej się zmieniła? Nie. Ona jest czysto wiernopoddańcza. Donald Tusk wykonuje polecenia i scenariusz Ursuli von der Leyen i Komisji Europejskiej, który jest zaplanowany wobec Polski. Polska ma utracić swoją suwerenność, ma stać się częścią państwa autorytarnego europejskiego i to wszystko idzie w tym kierunku. Więc tutaj poprawy pozycji nie ma, tu jest tylko i wyłącznie narracja, która ma zrobić wrażenie. Polska nie miała, nie ma i przy tym rządzie nie będzie miała nic do powiedzenia. Polska tylko wykonuje polecenie i Donald Tusk wykonuje polecenia. To, że prezentuje się go jako załatwiacza w Europie, to jest tylko to ułożone, żeby dać wrażenie Polakom, naiwnemu narodowi, bo takim jesteśmy, że mamy takiego silnego przedstawiciela w Komisji Europejskiej, rządzimy Unią Europejską. Nie. Nic do powiedzenia Donald Tusk nie ma. Donald Tusk dostaje przyzwolenie na poszczególne działania, on je wyprasza, żeby uzyskać wynik, który jest dla niego podstawowy. Wybory prezydenckie. Teraz druga rzecz. Ukraina. Z Ukrainą, drodzy Państwo, jest gorzej niż myślicie. Tam się nic nie poprawiło, tam się pogorszyło. Minister spraw zagranicznych Ukrainy dokładnie na spotkaniu w kampusie z Sikorskim, ministrem naszym, powiedział, co myśli o Polsce i w jaki sposób traktuje nawet część terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, traktując ją jako tereny ukraińskie. Słuchajcie, tego w ogóle nie było w takim przekazie wcześniejszym. To jest buta, która z Ukraińców wychodzi, która pokazuje, że wszystko to, o czym mówię od 2,5 roku, jest prawdą. Znaczy, to jest naród, który nami gardzi i naród, który jest bardzo agresywny wobec Polski. Więc co robi Sikorski, ratując sytuację? Próbuje pokazać jakąkolwiek siłę Polski. I próbują wymusić coś, na czym na Polakom najbardziej zależy, czyli prace związane z ochroną historii, tego wszystkiego, co się stało podczas rzezi wołyńskiej, ekshumację ofiar rzezi wołyńskiej. No to co robi Ukraina? Bo to wszystko jest ułożone, drodzy Państwo, to jest teatr. Ukraina udaje, że się zgadza, no bo jeżeli zostało to postawione na ostrzu noża, no bo politycy widzą, że Polacy tego chcą, to udają siłę Polski wobec Ukraińców. I Ukraińcy mówią, na początku mówili nie, 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 Polacy się tam butnie nastawili, że będą cokolwiek załatwiać. No to co Ukraińcy powiedzieli? Okej, to my to zrobimy. I zapowiedzieli, że zrobi to IPN ukraiński. Będzie dokonywał ekshumacji Polaków. Drodzy Państwo, tym ruchem nasi politycy twierdzą, że cokolwiek załatwili, a Ukraińcy przygotowali instrument, którym będą przez najbliższe 50 lat udawać, że coś robią. Dokonają ogromnego problemu w społeczeństwie polskim, niezadowolenia, które będzie podpalany, bo ten mechanizm świetnie dzieli Polaków. I to jest rozwiązanie, drodzy Państwo, irracjonalne. Kat będzie szukał szczątków ofiary. Nigdy na to Polska nie powinna się zgodzić. Jeżeli Ukraińcy nie pozwalają na wejście polskiego IPN-u, to Komisja Międzynarodowa powinna być powołana. Niezależna komisja, która na terenie Ukrainy szuka szczątków. Dlatego, że drodzy Państwo, dowiecie się, że tych szczątków nie ma. Ukraińcy po prostu ich nie znajdą. Po prostu duża część tego, co Polacy mówią, będzie nieprawdą. Bo IPN ukraiński udowodni to, drodzy Państwo, dokumentami, badaniami. I nasi politycy na to się godzą. Co jeszcze pani rektor powiedziała, że jest twierdzone, że jest sukcesem?
Właśnie ja te dwie rzeczy wymieniłam, tak jak właśnie
no to
czytałam.
Więc jeżeli to są dwie rzeczy, pan rektor, to jest dokładnie taka sytuacja, o której mówię.
Więc nie ma tu żadnego sukcesu, a porażką totalną są te inne rzeczy, o których powiedziałem na samym początku, czyli po pierwsze sytuacja w finansach publicznych, która jest katastrofą, sytuacja gospodarki, która jest katastrofą i sytuacja emocji politycznych i wyobrażeń polityków, którzy zaczęli kraść na potęgę szybciej niż poprzednicy. Ja nie liczę, czy więcej, szybciej. Przez pierwszą kadencję politycy zawsze udają, a ci przestali nawet udawać w pierwszą. Po prostu wiedzą, że drugiej nie będzie, więc trzeba nakraść na maksa, a potem już będzie w ich przekonaniu rządzących Europa. Europa ich za to nie rozliczy. A gdyby się okazało, że uda się nie dopuścić ich w wyborach prezydenckich do zwycięstwa, a potem jakimś cudem uda się jeszcze przeprowadzić w Polsce wybory parlamentarne, no to wtedy może się okazać, drodzy Państwo, że oni wszyscy będą zaskoczeni. Ja nie mam litości, nie mam żadnej wrażliwości do tego, że ktokolwiek z nich nie powinien być ukarany. Powinien. Wszyscy powinni. Zarówno poprzednicy za to, co zrobili, jak i obecni, którzy łamią konstytucję, łamią prawo na potęgę. Zrobiliśmy raport z 13 ekspertami dla Komisji Krajowej Solidarność. 13 ekspertów, 10 artykułów konstytucji, drodzy Państwo, jest złamanych w wyniku implementacji Zielonego Ładu. 10 artykułów. Jak ja słyszę dzisiaj debatę, że część polityków z lewicy jest oburzona, bo łamana jest konstytucja ze względu na politykę azylową, którą Donald Tusk zapowiedział, jeszcze raz, to jest bardzo ważne słowo, zapowiedział, drodzy Państwo. Donald Tusk wiele rzeczy zapowie i to nie zostanie wdrożone, ale sama zapowiedź ma spowodować przepływ elektoratu. Jeżeli lewica dzisiaj się burzy tak, że tam artykuł jest złamany ze względu na azyl, to ja zapadaję pytanie lewico. Gdzie jest 10 artykułów złamanych ze względu na Zielony Ład? I tutaj wam nic się złego nie dzieje. Bo w zależności od okoliczności, drodzy Państwo, politycy traktują konstytucję w sposób bardzo brzydki, brutalny, a wręcz wycierają tą konstytucją wszystko, co im się wyleje. I to instrumentalne traktowanie konstytucji pokazuje szacunek do państwa, do narodu. I z taką sytuacją, drodzy Państwo, mamy teraz do czynienia. To jest totalna nieodpowiedzialność, obłuda, kłamstwo i naiwność z naszej strony. Pozwalamy sobie, drodzy Państwo, na to, żeby tak się działo.
Jeżeli chcesz otrzymać ekstra materiał do tego wywiadu, dołącz do naszego newslettera. Link znajdziesz w opisie filmu lub stań się częścią naszego zespołu i wesprzyj kanał. Aby być na bieżąco, kliknij subskrybuj i dzwoneczek.